Witam Was serdecznie. Właściwie to ja mógł powiedzieć tak, witam swoich i już. Otrzymałem taki sygnał, że dzisiejsze nabożeństwo chcecie poświęcić, właściwie chcemy poświęcić, bo to nie jest tak, że Wy chcecie, a ja nie na przykład. To, że chcemy poświęcić dziękczynieniu. Więc moje zwiastowanie wokół dziękczynienia będzie oscylować. I chciałbym mówić o wdzięczności, ale słuchajcie, nie zawsze Boże błogosławieństwo przychodzi w tak jasny, klarowny sposób, że odbieramy je jako błogosławieństwo. Czasami te błogosławieństwa są zakamuflowane. I dlatego nazwałem dzisiejsze zwiastowanie błogosławieństwa w przebraniu. Pomocną temu będzie historia z dziejów dawnego Egiptu. Chciałbym mówić o człowieku, który miał na imię Safenat-Paneach, a jego małżonka Asenat miała na imię i była córką kapłana egipskiego, pogańskiego kapłana, a była księżniczką poświęconą bogini No. Więc samo pogaństwo. Ale Bóg chciał coś uczynić. Pomocną w tym będzie nam ilustracja, która jednak jest zawarta w Bożym Słowie. Sięgniemy do 41 rozdziału Księgi Pierwszej Mojżeszowej. 41 rozdział, 25 werset i następne. Wtedy Józef, to jest fragment historii dotyczącej Józefa, odezwał się do Faraona. Bóg oznajmia Faraonowi to, co zamierza uczynić. 7 krów pięknych to 7 lat. 7 kłosów dorodnych to też 7 lat, bo znaczenie obu snów jest to samo. 7 krów chudych, nieładnych, które wyszły potem, to 7 lat. 7 kłosów lichych, wysuszonych przez wschodni wiatr oznacza też 7 lat, z tym, że głodu. Właśnie dlatego powiedziałem Faraonowi, że Bóg oznajmia mu to, co zamierza uczynić. Otóż nadchodzi w Egipcie 7 lat wielkiego dostatku. Po nich jednak nastąpi 7 lat głodu. Zapomni się wówczas w tej ziemi, że było w niej kiedyś dostatnio. Głód wyniszczy kraj. Ludzie nie będą pamiętać, co to znaczy dostatek. Głód będzie wyjątkowo dotkliwy. Właściwie przerażająca wizja, przerażające wyjaśnienie snu. I dlatego nazywam to błogosławieństwo w przebraniu, bo ta informacja przychodzi w przebraniu chudych, tłustych krów, kłosów takich dorodnych i kłosów wysuszonych, właściwie będących tylko gołymi, suchymi kłosami. Ale przecież Egipt to była potęga tamtych czasów. Faraon nie miał powodu, aby być zaniepokojonym sytuacją gospodarczą kraju. On był absolutnie władcą, on nad tym panował, jego uważano w ogóle za Boga. Jakże Bóg miałby się martwić tym, że czegoś będzie brakować w kraju? On miał władzę, miał wojsko, on był panem ówczesnych czasów. Ale to właśnie Egipt był przecież krajem, w którym dostatnio się żyło. Kiedy bywało źle, kiedy nomadom podróżującym przez pustynię brakowało jedzenia, to co? Przychodzili do Egiptu, aby znaleźć pomoc, posilenie, jakieś zaopatrzenie. Tak zrobił zresztą Abraham. On przyszedł do Egiptu, kiedy głód zaczął doskwierać. I tam doznał takiego uspokojenia i zaopatrzenia. Abraham, kiedy opuszcza Egipt, moglibyśmy powiedzieć, że był na tamte czasy szejkiem. Był bardzo bogaty już. A więc Egipt był czymś, co dziś czasami ludzie postrzegają w Stanach Zjednoczonych. Takimi Stanami Zjednoczonymi współczesnych czasów był Egipt. Jak ktoś szukał wzbogacenia się, to tam, gdy tylko mógł popracować i wziąć udział w tej gospodarce, mógł dorobić się. Ale faraon otrzymał sen. To właściwie to sen jak sen. No cóż, mało to snów miewamy, tak jesteśmy skonstruowani, że śnią się nam różne rzeczy od bzdur do jakichś poważnych spraw. Ale ten sen zaniepokoił go. Coś było w tym śnie, co kazało mu podjąć jakieś kroki, by się dowiedzieć, o co chodzi. Ale nie tylko on miał sen. Kiedyś młody człowiek imieniem Józef miał też sen. I Bóg przemówił do niego przez sen. Ale dla niego to nie było dobre, gdy się pochwalił tym snem. 13 lat poniewierki. Tylko dlatego, że opowiedział swój sen. Więc gdybym był, oczywiście faraon nie znał tej sytuacji, gdybym był na miejscu faraona, to bym się bał właściwie wyjaśnienia tego snu, bo ja wiem, co się zdarzy. My z tej perspektywy, gdy czytamy Biblię, możemy snuć różne pomysły. Józef i faraon jeszcze się nie znają. Są już blisko tego, by się poznać. Nie znają się osobiście, ale Boży zegar tyka. Boży zegar cały czas pracuje. I nadszedł bajkowy dzień. Spotyka się dwóch potężnych ludzi. Jak potężnych? Faraon i niewolnik. Obydwaj są, chcę wam powiedzieć, potężnymi ludźmi. Faraon rządzi Egiptem. Władza jest w jego ręku. A niewolnik ma potężnego Boga. Jeszcze faraon sobie nie zdaje sprawy, z kim będzie miał do czynienia. Zapleczem jednego są bóstwa pogańskie. W Egipcie wierzono w wiele bóstw, najróżniejszych. I staje twarzą w twarz z człowiekiem, który uznaje tylko Boga i tego Boga nie może im pokazać. Nie może im pokazać, o widzicie, to jest tutaj nasz Bóg. Nie. Wy macie swoich bogów, wierzycie w różne rzeczy. Głównym to był bożek Apis, ale nie tylko. Amon. Bóg Izraela jest zapleczem Józefa. Następuje zderzenie dwóch światów. Niewolnik po jednej stronie, po drugiej faraon, władca, potężny władca. I wydawałoby się niewolnik, który niewiele może powiedzieć, ani nie jest zagrożeniem. Ale ten niewolnik już wie, Bóg ma plan, a faraon jeszcze tego nie wie. Dlaczego śnimy? Czasami dochodzi do takich sytuacji, kiedy sen to nie jest tylko jakieś marzenie, jakieś mrzonki, coś tam nam się śniło, ale czasami Bóg przez sen chce uchwycić naszą uwagę. Chce coś nam powiedzieć. I w tej sytuacji Bóg chciał powiedzieć coś Egiptowi, pogańskiemu Egiptowi. Po co? Po co Egipt ostrzegać? A no właśnie, ostrzega Egipt dlatego, że ma naród, który ma ogromną misję do spełnienia. To nie ze względu na Egipt faraon ma sen. Ze względu na Boży naród ten sen do niego przychodzi. Bóg nieraz posługuje się snem i pamiętamy, że ta historia ze snami powtórzy się jeszcze kilka razy w Biblii, aż w końcu też czytamy w Nowym Testamencie, że Bóg przed przesłaniem Jezusa Chrystusa na ziemię posłużył się też snem kilkakrotnie. Historia w ogóle świata i historia narodów nie toczy się sama z siebie. Bóg wiele planów wykonuje wcześniej, których nie rozumiemy i nie wiemy. Bóg czyni plany w sferze rozwoju, gospodarki, planuje historię, a my myślimy, że a, życie świata się tak toczy, władcy się zmieniają, a to się wszystko jakoś tak toczy. Machina perpetuum mobile, sama się toczy. Nie. Czy to będzie kraj pogański, czy chrześcijański? Bóg nad wszystkim ma pieczę. Bóg planuje. Jak to jest zadziwiające. 13 lat po śnie Józefa przychodzi dopiero sen do Faraona. 13 lat wcześniej Bóg zaplanował, co chce uczynić. A ja dziękuję bardzo za takie plany. Wylądował najpierw w studni, potem u Potyfara, potem w więzieniu. Dzięki Ci, Panie Boże, za takie plany. 13 lat poniewierki. Ale mówiąc współczesnym językiem, koniunktura a błogosławieństwo są w ręku Boga. Egipt miał się dobrze. Koniunktura była dobra, ale plany były w ręku Boga. Bóg chce posłać błogosławieństwo i wysyła to błogosławieństwo w przebraniu. Nie potrafią zrozumieć tego. Wszyscy czarodzieje, astrolodzy, wróżbici egipscy są bezradni. Nic nie wiedzą na ten temat. W księdze Daniela czytamy, że byli też wróżbici, magowie i też nic nie wiedzieli. W Boże plany wróżbici, astrolodzy, znachorzy nie mają wglądu. Nie sądźcie, że oni wiedzą wszystko. Myślicie, że wiedzą? Dysponują nowoczesnymi radarami meteorologicznymi. Dysponują różnymi urządzeniami, że można wiele rzeczy przepowiedzieć. Futurolodzy będą przepowiadali i co? I rozkładają bezradnie ręce, jak jakiś huraganik przychodzi, tak? I mówią, o, no wiecie, to się tak zdarzyło. Nie, 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 to się nie zdarzyło. Ile jeszcze razy Bóg będzie musiał tym światem potrząsnąć? To nie są przypadkowe huragany. Tego nie było w takiej ilości nigdy. Ale Bóg zapowiedział, że w czasach ostatecznych będzie taka komasacja wielu zdarzeń, że ludzie będą omdlewać z trwogi. I ciągle nie dociera to do wielu ludzi. O, wy kaznodzieje, to lubicie straszyć. Nie! Ja lubię tylko przypomnieć, że Biblia ma rację. Że Biblia jest prawdziwa. Bóg posyła sen, aby człowiek nauczył się szacunku, by odkrył, jak on chce poprowadzić. Bóg przez ten sen, który Faraon otrzymał, chciał powiedzieć, ludzie nie są wdzięczni. Myślą, że sobie wszystko zawdzięczają. Ludzie często uważają, że zasługują na coś, co mają i na to, czego nie mają, też im się należy. Ale nie mają jeszcze i biadolą. Sądzą, że błogosławieństwo im się należy. Dobrobyt, zdrowie. Nie uznają innych rozwiązań. Dlaczego? Bo dziś ludzie są sami dla siebie bogami. A Bóg dla nich jest Bogiem przez malutkie B. A tak po drodze. Ale Bóg przygotował Egipcjanom cały program gospodarczy. Umieścił Józefa w swojej poczekalni. To była dziwna poczekalnia. 13 lat poniewierania. Właściwie może już ludzie zapomnieli o Józefie, że ktoś taki był. Jego własna rodzina, jego bracia wiedzieli, co zrobili, a udawali, że nie wiedzą. Ruben dobrze wiedział i milczał, nigdy ojcu nie powiedział. To, czego doświadczył Józef, w kontekście tego, kim zostanie za chwilę, było błogosławieństwem w przebraniu. My czasami narzekamy i myślimy sobie, no Panie Boże, ale i tu mnie strzyka, tu mnie boli, tu mnie kręciło, a tu się nie powiodła, wiesz, no pensja spadła, wszystko zdrożało i tak dalej, i tak dalej. A Bóg mówi, a to jest moje błogosławieństwo w przebraniu. Jeszcze nie dostrzegasz, nie zauważasz? Wizja tego, co czekało Egipt, ujawniła, że narzędziem, którego Bóg chce użyć, które przygotował w ciągu 13 lat, jest Józef. To Józef stał się tym, który nagle w 41 rozdziale jest wyniesiony na prestiżowe stanowisko, do prestiżowego urzędu. Przez jedną noc władza znalazła się w jego ręku. Myślę, że rodzina Potyfara się pakowała, a żona Potyfara już grób sobie kopała. Teraz on nam pokaże dopiero. Władza jest w jego ręku. Potyfar stał się z pana podwładnym Józefa. No to możecie sobie wyobrazić, jakby to było w naszym kraju. A nie musicie sobie wyobrażać, to codziennie w telewizji możecie obejrzeć. Jak faraon zarządza swoim królestwem. Gdyby nie to doświadczenie, gdyby nie przyszło to błogosławieństwo w przebraniu, naród izraelski nie istniałby. Gdyby nie Józef, naród Boży wymarłby z głodu. Nie byłoby Bożego narodu. Oni by umarli tam w swej ziemi, bo głód dotyczył nie tylko Egiptu, ale całego ówczesnego świata. Mówiono, że to nieprawda. No, ludzie udają tylko, chyba że nie wiedzą. No wystarczy trochę pogrzebać w archeologii, żeby się dowiedzieć, że archeolodzy udowodnili, że był taki czas totalnego głodu, sięgający tych czasów, które opisuje Biblia. Ale zobaczcie, co robi Józef. On nie wykorzystuje tej okazji, by przed faraonem poskarżyć się, jak był traktowany, jakie on miał życie. Nie skarży się na podczaszego. Wasza wysokość, już dawno mogłem tu przed tobą stać, ale ten paskudny podczaszy nędznik zapomniał o mnie. Józef był w poczekalni Boga, aż przyszło do niego błogosławieństwo. To jest dla mnie zdumiewające, że Bóg nie zostawił pogańskiego kraju. Dlaczego? Ze względu na Boży naród. To, co się dzieje wokół nas, dzieje się bardzo często ze względu na Boży naród. Czy to rozumiemy, czy nie? Faraon miał troskę. Zmartwił się. A Józef miał wizję. I razem coś oznajmili temu światu. Faraon powiada, czy znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał faraon, w którym byłby Duch Boży jak w nim. Potem zwrócił się do Józefa. Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Dlatego powiedziałem, dwóch potężnych ludzi. Faraon naprzeciw stoi potężny człowiek. To nie jest niewolnik. To jest Boży człowiek, przygotowany. Zarządzać Egiptem, wiedzieć jako minister gospodarki, co zrobić, to nie wystarczy być Morawieckim. Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim poleceniom będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud. Tylko tronem będę ciebie przewyższał. I dalej powiedział faraon Józefowi, zobacz, oddaję ci w zarząd całą ziemię egipską. Jedna noc, jeden sen, a jak wszystko się zmieniło. Kolorowy zawrót głowy, prawda? Z niewolnika na ministra spraw gospodarczych. Ale to nie dotyka Józefa. On zabrał się do solidnej pracy. Nie ze względu na faraona. Chociaż faraon honorował go, obdarzył, jak czytamy w Biblii, jak został Józef potraktowany, dał mu nowe imię właśnie Safenat Panea. Dał mu żonę. Nawet nie miał chłop możliwości zastanowić się, czy to ta, czy nie. Ale księżniczka to chyba była piękna. Ze względu na Boga Józef podejmuje się niesamowitego dzieła. Od odpowiedzialności i mądrości Józefa zależą teraz losy świata. A co myśleli ci ludzie, którzy musieli pracować na roli? 7 lat wielkiego wysiłku. 7 lat budowania magazynów. Oni myślicie, że myśleli, że to jest Boże błogosławieństwo? Harowali przez 7 lat. Budowali magazyny. To nie było dla nich błogosławieństwo. Im się tak wydawało, tym, którzy to musieli robić. Ale bezwzględnie musieli słuchać Józefa. Bezwzględnie. Dlatego, że od tego zależało ich następnych 7 lat i ich życie. Teraz przychodzi inna próba. Jak Józef, mając tak wielką władzę i tak wielką pomyślność w ciągu 7 lat, jak on z tego skorzysta? Jak on to wykorzysta? Ale Józef nauczył się nie pokładać ufności w ludziach. On się przekonał. Żona Potyfara była podła. Kolesie, którzy z nim razem w więzieniu byli, podli. Obiecali, że się wstawią za nim. 2 lata jeszcze czekał, zanim wyszedł z więzienia. On nauczył się ufać Bogu. Ja myślę, że on też wielu rzeczy nie rozumiał. Ale zgodził się, bo jego styl życia pokazał, kim on jest. Że on ufał Bogu. Gdziekolwiek się pojawiał, jego zachowanie sprawiało, że niewolnik, więzień, nagle stawał się szefem nad więźniami. Ufano mu i dostał dobrą pracę. Trochę było mu może lżej, bo nadzorował jednak tych więźniów. Był wyróżniony wśród nich. Był więźniem, ale z jakimiś drobnymi może przywilejami. Siostry, bracia, to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą warto już w tym miejscu powiedzieć. W związku z tą całą historią. Uczmy się być wiernymi tam, gdzie jesteśmy. Bo nigdy nie wiemy, kiedy Bóg nas postawi, byśmy doznali wywyższenia, ale byśmy też nie doznali szoku. Wiecie, że jak władzę się otrzymuje, to bardzo często jest to gorsze od wody sodowej. To gorzej uderza niż woda sodowa do głowy. Ale nie tylko ziemia egipska skorzysta z tych zasobów. Wszystkie okoliczne narody będą karawanami wędrować do Egiptu po żywność. Wdzięczność jest naszą powinnością. Jesteśmy tu zgromadzeni, by podziękować Bogu za cokolwiek, co mamy w swoim życiu, za nasze życie. Nie tylko za płody. My tu właściwie rolnikami mieszczuchy nie są. Więc mają wiele innych rzeczy, za które mogą Bogu podziękować. Za Jego wierność, za troskę o nas. I wcale to nie wymaga specjalnego święta państwowego, aby złożyć Bogu wdzięczność. My nie potrzebujemy świąt państwowych dożynek czy tam dziękczynienia. My mamy być zawsze wdzięczni. To jest nasza powinność ludzi wierzących. Nas nie musi święto państwowe motywować do wdzięczności. My mamy być z zasady ludźmi wdzięcznymi. To skoro tak ma być, to czemu w Biblii jest tak wiele tekstów, tak wiele miejsc, które mówią: bądź wdzięczny, dziękujcie, wywyższajcie, uwielbiajcie, bo my mamy ciągle krótką pamięć. My jesteśmy takimi duchowymi sklerotykami. Ciągle Bóg nam musi przypominać przez swoje słowo, że musi w nas być wdzięczność. Ta historia Józefa mogła mieć o wiele inny przebieg i mógł być przekaz taki: Panie, a czemu, a dlaczego, a co ja zrobiłem, a czym zasłużyłem, a za jakie grzechy? Dlaczego? O tym nie czytamy. Ja nie wiem, co on mówił. Tego Biblia nie przekazuje, no bo to prawdopodobnie by było kilkadziesiąt tomów wszystkich historii, które Biblia sygnalizuje. Ale wygląda na to, że nie. Józef był innego charakteru. Skoro jemu powierzano potem różne funkcje, zanim został ministrem gospodarki. I zadaję sobie pytanie też dziś, współcześnie. Ilu takich Józefów jeszcze Bóg musi wysłać temu światu? którzy powiedzą, Bóg ma plan. Co pewien czas ujawniają, nie wiem kto, dziennikarze, nie są to na pewno kaczki, wielu przywódców tego świata sięga do astrologów, do wróżbitów, do różnych wróżek, z kuli coś się chcą dowiedzieć. Lepiej kule to sobie do głowy niech przyłożą. A Boga nie pytają, co dalej w tym świecie? Jak to dalej będzie? Ile jeszcze ostrzeżeń Pan Bóg ma wysłać temu światu? By przywódcy zrozumieli, że jest ktoś, kto ma im coś do powiedzenia o życiu, o przyszłości tej ziemi. Musimy mieć, kochani, świadomość, że niedostatek będzie częścią życia na tej ziemi. To Bóg powiada w czasach ostatecznych. Niedostatek, głód, to będzie coś, co będzie towarzyszyć temu światu. Dlatego mamy być wdzięczni i modlić się, byśmy nie byli zachłanni, pazerni. Józef nie wykorzystał tych wpływów, by stać się nowobogackim. On nie był biednym, to prawda, ale nie był też nowobogackim. Jemu władza i bogactwo nie zawróciły w głowie. On nie miał kolorowego zawrotu głowy. Błogosławieństwo w przebraniu przyszło, ale Bóg mu objawił, na czym to polega. Wiecie, z nami to jest tak. Kiedy cierpimy, wołamy do Boga. Kiedy nie mogę zapłacić rachunków, Panie Boże, wiesz, że moje finanse są marne, najlepiej jakbym w totolotka wygrał 8 milionów. Jeśli małżeństwo zaczyna się sypać, no to zaczynamy wołać do Boga. Panie Boże, zmień ją, nie? Albo Panie Boże, zmień jego. Tylko nie myślimy o sobie. Zmień któreś. Ponieważ tydzień temu miałem możliwość usługiwania na ślubie, to powiedziałem, że w małżeństwie chodzi o to, żeby byli jedno. Prawda? Będą jedno. Tylko jest napisane, że mają być obydwoje jedno. Problem zacznie się wtedy, kiedy chcą ustalić, ale które jedno ciało? Błogosławieństwo w przebraniu. A kiedy wydaje się, wszystko idzie dobrze, co obchodzi nas, co się dzieje wokół? Czy jesteśmy bardziej zadowoleni z siebie? Bo wszystko sobie zawdzięczam. Ja wszystko osiągnąłem. I wszystko w momencie mogę stracić. Jest piękny zwrot w Biblii. I w języku polskim on też bardzo pięknie brzmi. Pojawia się kilka razy w Biblii. A brzmi i zdarzyło się. To znaczy, że nie było cały czas. Zdarzyło się. Zdarzyło się, że zachorowałem. Zdarzyło się, że mogłem złamać nogę. Zdarzyło się, że miałem wypadek. A potem Pan Bóg puka. Hej, czy już rozumiesz, że w przebraniu przychodzi do ciebie moje błogosławieństwo? Jest pewna historia o szkockim kaznodziei Aleksandrze White'cie. Znany był z tego, że kiedy wychodził za kazalnicę, zaczynał zawsze piękną modlitwą. Wszyscy byli zbudowani, a każda modlitwa to była wdzięczność Bogu. No ale pewnego dnia była tak ponura niedziela, tak ponury poranek, tak paskudny, że jeden z członków tak siedząc pomyślał sobie, ale dziś to on nawet nie ma za co Bogu podziękować. White stanął przy kazalnicy i powiada tak. Panie Boże, chcemy dziś Tobie podziękować, że tak zawsze nie będzie. Że to się zdarzyło. Ale za kilka dni będzie słońce, będzie piękny czas. Zawsze jest powód, aby Bogu być wdzięcznym. Bo wdzięczność jest naszą powinnością. Jakże inna to była postawa Józefa, który był wdzięczny Bogu Mimo 13 lat my byśmy powiedzieli, to jest niesprawiedliwość, tak, nie zgadzam się, by było. Ale Józef stanął przed Bogiem. Potem powiedział swoim braciom, to Bóg mnie posłał przed wami, aby wam przygotować ratunek. Nie bójcie się, nie zemszczę się na was. Jakże to była inna postawa niż postawa tego ewangelicznego, bogatego człowieka, któremu pola przyniosły urodzaj. No i teraz, powiada, duszo, jedz i używaj, ciesz się życiem. I co Pan Bóg powiedział? W nowym tłumaczeniu to brzmi tak trochę delikatniej. O bezmyślny człowieku. A ile razy my tak w gronie, w buty tego bezmyślnego człowieka wchodzimy? O, teraz to już sobie pożyję. No, teraz kupię sobie samochód nowy, nie? To sobie pojeżdżę. Bach, na pierwszym skrzyżowaniu zrobił się stary. Nieobfitość jest problemem. Problemem jest nasza wdzięczność. Po pogrzebie pewnego bogatego człowieka ktoś tak już wracając z pogrzebu mówi, ha, zastanawiam się, ile zostawił. A wiecie, jaką odpowiedź brzmiała? Wszystko. On nie zabrał nic z sobą. Czy umiemy być Bogu wdzięczni za to, co mamy? Że Bóg przygotowuje czasami grunt w naszym życiu, a my tego nie rozumiemy, że to Boże błogosławieństwo przychodzi w przebraniu, a my myślimy, że to jest jakieś przekleństwo? I najczęściej, wiecie, to mnie w obecnych czasach przeraża. Kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, kiedy przychodzą trudne czasy, ludzie siadają i mówią, o, diabeł to przygotował. A diabeł siedzi na płocie i mówi, ludzie, odczepcie się ode mnie. To nie on jest autorem. Czasami Bóg musi poruszyć nami. Musi nam przypomnieć, kto tym światem zarządza i ziemią. Ludzie go ignorują. Więc w sposób delikatny tu potrzęsie, tam przyśle jakieś tornado, tam jeszcze kogoś przestraszy. No i mówią, diabeł. Nie. Pan Bóg przypomina, że jeszcze jest. Że ma kontrolę nad tym światem. Dawid tak się modlił, będąc wdzięcznym. Wyciągnął mnie z przepaści i zagłady. Wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę. Zagwarantował mi pewny krok. Ten werset znacie w tym innym tłumaczeniu. Tak wydaje się, że już wrósł ten werset w nasze życie. A pamiętacie, co zrobił Paweł i Sylas? Baty dostali, plecy poranione, zakuci w dyby, w więzieniu. Paweł spojrzał na Sylasa i mówi, wiesz co, pośpiewajmy. A ja bym powiedział, chyba zwariował. Wszystko mnie boli. Pośpiewajmy. Trudno sobie wyobrazić, by w takiej sytuacji chwalić Boga. Ale oni to zrobili. I wiecie, co to jest? To jest nasz sekret ludzi wierzących. Tego inni nie mają. Nie zaśpiewają, nie pomodlą się. Oni będą mieli litanie do biedy. A tego nie mam, tamtego nie dostałem, to nie. A oni mają, a ja nie mam. O Panie Boże, ty o mnie zapomniał. Litania do kogo? O, to jest litania do diabła. Chciałbym wam podać biblijną listę spraw, za które dziś powinniśmy Bogu podziękować. To nie jest wymyślona przeze mnie. Potem wam powiem, skąd ją mam. Chwalcie Boga, albowiem dobrą rzeczą jest śpiewać Bogu naszemu. Albowiem to wdzięczna i przystojna jest chwała. Używam tu sformułowania staropolskiego. Przystojna. To trochę więcej niż taka wdzięczność. Przystojnym jest chwalić Boga. Pan jest lekarzem złamanych serc. To dziękczynienie dla zakochanych. Jest tym, który opatruje ludzkie rany dla ratownictwa medycznego. Śpiewajcie Panu z wdzięcznością, grajcie naszemu Bogu na cytrze. To nie tylko dla uwielbiaczy. On decyduje o pogodzie. Przygotowuje dla ziemi deszcz i sprawia, że góry porastają trawą. On daje bydłu pożywienie i karmi młode kruki, kiedy go wzywają. On nie zachwyca się twym samochodem i nie robią na nim wrażenia mięśniacy. Pan darzy sympatią tych, którzy go respektują i którzy pokładają nadzieję w jego łasce. Roztacza ochronę nad twym domostwem, nawet jak nie masz alarmu. Błogosławi twym dzieciom. On zapewnia twym granicom pokój, nie NATO. On zapewnia pokój granicom, a nie nasz minister obrony. On pierwszy wziąłby nogi za pas. To ten 41 chwyt judo. I jest napisane, posyła również swe słowo i oznajmia swe ustawy i prawa. A wiecie, gdzie to jest wszystko napisane? W 147 psalmie. Nauczcie się go na pamięć. Czasami myślimy, że to przecież nie pasuje, by chwalić Boga. Albo może chwalić go, no tak, no za ziemię piękną, za niebo, za śpiewające skowronki. No, ostatecznie będę chwalił Boga, będę wdzięczny. Ale za wszystko? Sugerujesz, że mamy być wdzięczni za wszystko? Tak, Pan Bóg to wyraźnie mówi w swoim słowie. Bądźcie wdzięczni za wszystko. Czy mam chwalić go za całą tę rzeczywistość? No zobacz, jaka ona jest, ta rzeczywistość. Tak, chwal Boga za wszystko. W czasach egipskich, tych, które wspominam, dawnego Egiptu, Józef nie miał powodu być zachwyconym wszystkim, ale on trwał przy Bogu. On był świadomy, że to Bóg jest na tronie, a faraon to tylko siedzi na taboreciku. Wysławianie jest stosowne. Ale czy masz świadomość, że to ta wdzięczność ma być wdzięcznością za raka, za chroniczną chorobę, za ból i ubóstwo? Tak, bądź wdzięczny Bogu, bo nie wiesz jeszcze może wszystkiego. Faraon miał niepokój, ale Józef miał wizję. Może jeszcze jesteś w tym miejscu niepokoju. Ale Bóg ci przyśle Józefa, który będzie miał wizję. Dziękczynienie jest przystojne. Wysławianie pasuje w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Bo w tym dziękczynieniu jesteśmy postawieni twarzą w twarz przed Bogiem. Kiedy chwalimy Boga, kiedy dziękujemy Mu za wszystko, to dziękujemy Mu za wpłaconą kaucję za nas. Jeszcze tego roku znów zapłacił za nas kaucję. Jeszcze jesteśmy na wolności. Jesteśmy wśród żywych i za to Bogu chcemy być wdzięczni. Kiedy zbieramy się jako wspólnota, by być wdzięcznymi, to wokół tworzymy klimat dziękczynienia. A w tym klimacie mogą się poczuć dobrze ludzie, którzy są może sfrustrowani, zawiedzeni, może nie mają innej nadziei. A to my, ludzie wierzący, tworzymy klimat przez dziękczynienie twarzą w twarz przed Bogiem. Uczestniczymy w atmosferze wdzięczności. Pewien cynik powiedział, ach, oni to robią każdej niedzieli, ale czy będą tacy w poniedziałek? Oni mają taki zwyczaj, nabyli go w niedzielę. A nasze uwielbianie nie musi być uwielbianiem rutynowym, nie musi być uprzejme i bezbarwne. To może być ciepłe i atrakcyjne. To może być coś, co ogarnia innych. Jak powiada ten staropolski język Biblii Gdańskiej, przystojne. Bóg wstrząsnął Egiptem i uratował Egipt i uratował Boży naród, Izrael. Czy wdzięczność nam sprawia trudność? Może. Na pewno znacie nazwisko Joseph Haydn, słynny kompozytor. jeden z największych kompozytorów swoich czasów, a i dzisiejszy. Ale nie każdy doceniał jego muzykę. I kiedy napisał utwór dla kościoła, ludzie skarżyli się, że to zbyt radosny, taki skoczny, to nie pasuje. W kościele musi być tak dostojnie. To były czasy gregoriańskiego śpiewu. On ciągle jeszcze jakoś tam się gdzieś kołacze. To jest dinozaur, nie? Się zachował. I to uważano, że jest, no nie odbija to szacunku. I Haim powiada tak. Kiedy myślę o boskiej istocie, moje serce jest tak pełne radości, że nutki lecą jak z wrzeciona. A ponieważ mam radosne serce, ono słucha i On, Bóg, słucha, kiedy służę Jemu radośnie. 147 psalm przypomina nam, jak Bóg nas pobłogosławił. Jeżeli masz jeszcze jedzenie w lodówce, ubranie w szafie, dach nad głową i łóżko do spania, to jesteś bogatszy niż 70% ludzi na świecie. Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, to należysz do 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli obudziłeś się dziś rano, bardziej zdrowy niż chory, bo jak cię nic nie boli, gdy się obudzisz, to znaczy, żeś trup. To masz się lepiej niż 1 000 000 ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, niektórzy z was prawdopodobnie jednak tak, ale samotności, więzienia, tortur, głodu, to jesteś w lepszym położeniu niż 500 milionów ludzi na świecie. Jeśli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci, to masz więcej szczęścia niż 1 000 000 000 ludzi na świecie. Czy to nie jest powód do wdzięczności Bogu? Ja rozumiem, że my do 6 nie wyjdziemy, bo będziecie tak wdzięczni Bogu. Jeżeli twoi rodzice ciągle są małżeństwem, jesteś wyjątkową rzadkością. Nie wiem, kogo to może dotyczyć. Jeżeli potrafisz trzymać głowę wysoko, z uśmiechem na twarzy i umiesz okazać wdzięczność, to jesteś wybrańcem, bo wielu potrafi być wdzięcznym, ale niewielu to robi. Jeżeli możesz trzymać kogoś za rękę, przytulić kogoś lub chociaż poklepać po ramieniu, to jesteś szczęściarzem, bo możesz przekazać ukojenie drugiej osobie. A jeżeli możesz przeczytać tę wiadomość, to otrzymałeś podwójne błogosławieństwo. Ktoś o tobie myśli. Co więcej, jesteś szczęśliwszy niż 2 miliardy ludzi, którzy w ogóle nie umieją czytać. To tyle zachęty, byście byli wdzięczni. Świat ciągle czeka na ludzi Bożego Ducha. Józef miał Bożego Ducha. On oznajmił Bożą wolę, Bożą wizję temu światu. I moje pytanie, zmierzające już ku końcowi, brzmi: czy masz już nowe imię, nową wizję i starą wdzięczność za Jego błogosławieństwo nad twoim życiem? Dziękczynienie powinno przenikać naszą modlitwę. Nadejdzie dzień szczególnego żniwa, które nie wszystkich zadowoli. Oj, będą wołać: góry i pagórki, upadnijcie na nas. O tym żniwie mówi Księga Objawienia. Szczególny sierp zostanie zapuszczony, by zrządź to, co będzie duchowym plonem ziemi. Księga Objawienia powiada tak. Zobaczyłem biały obłok, siedział na nim ktoś, kto przypominał Syna Człowieczego. Na głowie miał złoty wieniec, a w dłoni ostry sierp. Jednocześnie z przybytku wyszedł inny anioł i głośno zawołał w stronę tego, który siedział na obłoku: zapuść swój sierp i żnij. Nadeszła pora żniwa, bo dojrzało już żniwo ziemi. Pytanie moje brzmi: czy dostrzegamy błogosławieństwa w Bożym przebraniu, One w różnoraki sposób przychodzą. Nie myślmy, że czasami bolesne, trudne doświadczenia to złośliwość Pana Boga, to przebranie dla Bożego błogosławieństwa, które jest w drodze. A więc Bogu zawsze bądźmy wdzięczni, a czasami, kochani, będzie się zdarzało. Czasami się zdarzy, ale to nie będzie na zawsze. W domu Ojca chcę was zapewnić, daję wam gwarancję, jest zastawiony stół Bożego błogosławieństwa. I tam się już nie będzie zdarzało. Tam będzie cały czas trwać. Bądźmy Bogu wdzięczni. Powstańmy, dajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu.